Cześć, z tej strony Dorota
i Kasia.
Witamy Cię w podcaście Dziewczyny Alfa.
Dzisiaj porozmawiamy o cyfrowym nomadyzmie.
Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, oto parę słów o tym, kim jesteśmy. Kasia przez parę lat studiowała i pracowała w Hongkongu. Mówi po chińsku i zna rynki azjatyckie na wylot. Z zawodu jest konsultantem w branży IT, ale jednocześnie rozwija swoje inne pasje. Pływa na wake'u, jeździ motocyklem i prowadzi bloga hongkongdreaming.pl. Z kolei ja, Dorota, jestem finansistką, której specjalnością są rynki surowcowe, czyli na przykład ropa naftowa czy złoto. Napisałam bestsellerową książkę na ten temat, a dodatkowo prowadzę własne wydawnictwo i przez parę lat byłam redaktor naczelną magazynu o inwestowaniu Trend. Założyłam też startup sportowy Adventure i uwielbiam podróże, zwłaszcza te pod żaglami. Swoimi przemyśleniami dzielę się na blogu goodlifebydoris.com. Dzisiaj rozmawiamy o cyfrowych nomadach, więc myślę, że na samym wstępie warto w ogóle powiedzieć, kim są cyfrowi nomadzi.
W takiej definicji pewnie książkowej to nie znajdziemy, natomiast to jest taki trend, który w tej chwili się... Właściwie jakiś czas temu, wraz z powstaniem internetu, ten trend zaczął panować, że istnieją osoby, które potrafią przemieszczać się jakby cały czas i podróżować, jednocześnie znajdując jakieś zajęcie online, które daje im możliwość zarobkowania. Na pewno z cyfrowym nomadyzmem wiąże się właśnie przemieszczanie z miejsca na miejsce.
Czyli brak ogólnie domu, stałego miejsca, w którym przebywasz na dłużej.
Tak, tak jak nomadzi właśnie przemieszczali tradycyjnie Mongolię, tak. Przykład. Tak teraz my mamy tą współczesną wersję, która wiąże się z zarobkowaniem przez internet.
Okej, czyli na przykład w jakich zawodach można w ogóle być takim cyfrowym nomadą, czy też jakie są najbardziej popularne wśród cyfrowych nomadów?
Właściwie ja powinnam zacząć od tego, że ta definicja jest taka bardzo płynna, bo niektórzy ludzie na przykład się uważają za cyfrowych nomadów, mając stałą pracę. Jakąś tam niekoniecznie związaną z internetem na przykład. Chociaż teraz też jakby większość pracy jest związana z internetem, bo my pracujemy po prostu...
Bo świat się zmienia po prostu.
Bo świat się zmienia, ale mam na myśli takie już zarobkowanie stricte online. I też niektórzy nie mając tego się uważają za cyfrowych nomadów, bo po prostu, nie wiem, często wyjeżdżają z pracy. Więc ta definicja jest taka płynna, natomiast dla mnie na pewno to jest samodzielność, zarobkowanie przez internet i przemieszczanie się, a nie bycie w jednym miejscu. I tutaj tych możliwości jakby zawodów jest sporo. Bardzo się spopularyzował ten trend wśród osób pracujących w IT, programistów właściwie. Programiści mogą sobie pozwolić na taki styl życia. Blogerów, osób, które jakby tworzą content. Ale tak naprawdę tych możliwości jest właśnie bardzo dużo. I też cały czas powstają nowe, czy to zawody, czy zajęcie, które pozwalają zarobkować, nie będąc przywiązanym do danej lokalizacji. Więc ja bym tak tą definicję zamknęła na potrzeby naszej rozmowy.
Okej, czyli po prostu wszelkiego typu lifestyle, który nam umożliwia przemieszczanie się, dość swobodne i które się wiąże w zasadzie głównie z pracą w IT, jednak, czy też w internecie bardzo szeroko.
W internecie, tak, bym to nazwała. Pojęte. Nie musisz być programistą, żeby stać się cyfrowym nomadem.
No tak, bo w sumie bardzo wielu na przykład freelancerów pracuje chociażby w działalności związanej z marketingiem, z zarządzaniem social mediami, dla na przykład firm różnych, więc faktycznie to też może być
tak, ale właśnie jeszcze jakbyśmy miały, wiesz, same sobie, że tak powiem, zarzucić brak tej bardzo sztywnej definicji, to też osoby, które na przykład uczą języków i to nie jest związane z online, też często siebie postrzegają jako cyfrowi nomadzi, tak? Czy jako nomadzi, a digital nomads.
Tak.
I one tak naprawdę...
Chociaż są mniej digital, są mniej cyfrowi.
Dla mnie oni trochę wypadają z tej całej definicji, ale jest dużo osób, które tak siebie postrzega, bo miałam okazję, wiesz, dużo osób takich poznać i te osoby tak siebie postrzegają. Natomiast moje personalne zdanie jest takie, że to musi się wiązać z jakby zarobkowaniem przez internet. I co ciekawe, mogę dodać jeszcze to, że większość osób, które poznaję, które jakby w tej kategorii się mieszczą, nie pracują po to, żeby... Znaczy inaczej, pracują po to, żeby żyć, a nie żyją, żeby pracować. Czyli ta praca jest dla nich zazwyczaj albo okazjonalna, albo właśnie nie może ich ograniczać w żaden sposób.
Czyli najpierw podróżowanie i przemieszczanie się, ale przy okazji też myślenie o tym, w jaki sposób zarobić na swój styl życia.
Dokładnie, dokładnie.
O to w tym wszystkim chodzi.
Tak, o to w tym wszystkim chodzi. Więc jakby nawet ci nauczyciele, dajmy na to angielskiego w Azji, gdzieś tam w jakiś sposób się wpisują w trend, chociaż nie są digital, tak?
Okej. Okay. No ale tak czy inaczej, jak właśnie wspominamy o tych cyfrowych nomadach, to na pewno warto wspomnieć o tym w ogóle, co jest ważne w takim życiu i które miejsca na świecie są najciekawsze. Bo w moim przypadku, gdy ja myślę o cyfrowych nomadach, to przede wszystkim myślę o południowo-wschodniej Azji, gdzie jednak cały ten trend w sumie się chyba rozpoczął, jeżeli chodzi o wyjeżdżanie z krajów europejskich czy ze Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście w takiej lokalizacji najważniejsze było to, żeby po prostu na miejscu było tanio, tak, i żeby był tak dostępny internet.
Dokładnie, jakby na pewno to się wiąże z tym, jak w ogóle wygląda globalizacja i globalny świat, bo mamy te takie centra, że tak powiem, finansowo-gospodarcze na świecie, typu Nowy Jork, Londyn, Hongkong, Singapur, gdzie jest jednak drogo. I ten trend cyfrowych nomadów dotyczy jednak odpływu ludzi z tych miejsc,
gdzie koszty życia są wysokie.
Gdzie koszty życia są wysokie, do miejsc, gdzie koszty gdzie jest piękna sceneria, a koszty życia są dużo niższe. I stąd ci się kojarzy właśnie ta Azja Południowo-Wschodnia, bo rzeczywiście Tajlandia bardzo króluje w jakby jako lokalizacja wśród cyfrowych nomadów.
No tak, w sumie Bangkok i Chiang Mai są chyba od lat na jedna w wysokich miejscach takich destynacji.
Dodatkowo Bali też bardzo sobie w tym temacie jakby ustabilizowało pozycję i jakby tu dalej powstaje biznes za tym idzie, bo mamy mnóstwo takich już właściwie, wcześniej była mowa o coworkach, później była o ich hostelach, a teraz jakby ten koncept się w ogóle połączył i można spotkać dużo miejsc, gdzie właśnie w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie możesz zarówno pracować, jak i żyć w tym samym jednym miejscu, prawda? I również to robisz wśród innych osób, które żyją w podobny sposób jak ty.
Ja myślę, że też a propos, już pomijając tylko właśnie tam Azję Południowo-Wschodnią, to jeszcze pewnie warto pomyśleć o, czy też przytoczyć jakieś inne przykłady destynacji, które też są popularne, bo na przykład w wielu miejscach Europy też taka nawet właśnie wyjeżdżanie do miejsca, które jest bliższe nam geograficznie, też się sprawdza. Na przykład w Europie bardzo często za takie miejsce dla cyfrowych nomadów jest uznawana Portugalia.
Tak, tak. W Portugalii zdecydowanie jakby sporo takich osób można spotkać i sporo takich miejsc, które już są bezpośrednio, dostarczają usługi i produkty dla osób, które żyją w taki sposób.
Tak, ale chyba też Polska swojego czasu była dość popularna wśród cyfrowych nomadów, chociaż mamy ten minus, że jednak nie jesteśmy tak ciepłą, gorącą czy też tropikalną destynacją, jak niektóre.
Można spotkać cyfrowych nomadów w Polsce. Można, naprawdę, rzeczywiście ten trend tutaj też jakby się spopularyzował. Na pewno z tego względu, że Polska jest tanią lokalizacją. I jakby fajnie można tutaj mieć dobry styl życia za możliwie taniej, tak? W związku z tym dużo osób to przyciąga.
No bo to głównie o to chodzi, żeby zarabiać w miejscu, w którym możesz zarobić relatywnie dużo, ale jednak przebywać w destynacji, gdzie wydajesz mniej.
I są też dodatkowe aspekty, tak? Bo liczy się na pewno bezpieczeństwo w danym kraju, poziom bezpieczeństwa, a Polska na tym tle nadal wypada całkiem nieźle. I liczy się jakby przyjazność dla obcokrajowców, czyli jak dobrze dane państwo jakby porozmawia się po angielsku.
Tak, czyli cała jakby infrastruktura, żeby móc iść na przykład do restauracji i się porozumieć, albo do sklepu.
Swój styl życia prowadzić podobny jak w miejscu zamieszkania, tak? A jednak móc być gdzie indziej.
Tak, to prawda. No ja myślę, że w takim razie możemy wymienić te rzeczy, które faktycznie ludzi przyciągają do takiego stylu życia. Jakie są największe zalety bycia cyfrowym nomadą, jak sądzisz?
No już częściowo powiedziałyśmy o tym, o tej swobodzie i tej wolności, która się z tym wiąże, bo nagle możemy sobie jakby sami ustalać godziny pracy i zarobkować wtedy, kiedy tego rzeczywiście potrzebujemy. I to jest na pewno największy plus takiego stylu życia, ale też właśnie pobywanie w międzynarodowym towarzystwie, bo często właśnie takie coworki czy hostele, gdzie możesz mieszkać wspólnie z innymi ludźmi prowadzącymi taki styl życia, no to poznajesz dużo osób z innych kultur, jakby masz ekspozycję na inne języki, więc to jest niewątpliwie duża atrakcyjność. I to, że możesz się przemieszczać, czyli po prostu generalnie podróżujesz i zwiedzasz.
Tak, no i nie masz tych wszystkich minusów, które się wiążą z pracą biurową, czyli tej powtarzalności, czyli tych
Przywiązania do
wszystkich,
miejsca.
tak, tych biurowej polityki, spotkań i tak dalej. No to na pewno są największe plusy. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, to ja myślę, że chyba fakt, że jest się, czy też może się być w sumie w takim lifestyle'u troszeczkę jednak samotnym, jeżeli się cały czas przemieszczasz i nigdzie nie zapuszczasz korzeni.
No właśnie, bo właściwie to powinniśmy powiedzieć o dwóch jakichś typach takich tych minusów, bo tak, niestabilność tego życia w takim sensie, że nie możesz sobie jakby, nie wiem, planować budowy domu, tak, bo nie wiesz, gdzie będziesz, tak?
I czy w ogóle
I
gdziekolwiek zapuścisz
czy po
korzenie?
drugie właśnie, a tu drugi ten aspekt wchodzi, tych takich prawno-legalnych bo jeżeli nie masz lokalizacji, teoretycznie musisz odprowadzać podatki w swoim kraju być zarejestrowanym i w swoim kraju teoretycznie mogłabyś wybrać kredyt. Ale to nie jest tak, że twój kraj cię nie ogranicza, bo nie możesz sobie po prostu podróżować, wiesz, z miesiąca na miesiąc będąc gdzieś indziej, bo musisz mieć rezydencję podatkową. No i tutaj się zaczynają różne problemy takie prawno-legalne. Gdzie moim zdaniem nie jest to do końca jeszcze jasne, jak to obejść. I gdzieś to jest cały czas w szarej strefie. Są kraje, które jakby w miarę wspierają osoby, które tak żyją, i to jest między innymi Estonia na przykład. I tutaj warto się pokusić o w ogóle zbadanie tematu cyfrowej rezydencji w Estonii, bo Estonia ma coś takiego jak Digital Citizen, e-citizenship. I to jest ciekawy jakby temat do eksploracji. Nie będziemy o tym mówić w podcaście tak szczegółowo, bo temat jest bardziej o cyfrowych nomadach, ale na pewno jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany tym stylem życia i chce tak działać dalej, to jest Estonia jest na pewno kierunkiem do
Do
zgłębienia.
zeksplorowania.
Tak.
Okej, no to właśnie te aspekty podatkowe w sumie są bardzo ważne. Ja bym jeszcze wróciła do takiego aspektu może bardziej psychologicznego, bo sądzę, że w przypadku takiego stylu życia, kiedy nie masz godzin pracy, może się pojawiać pokusa, żeby pracować za często, czyli żeby mieć tą presję jednak, żeby zarabiać, żeby nigdy nie być w takim miejscu, w którym musisz już desperacko szukać pracy. Czy też, żeby zawsze mieć właśnie jakieś tam projekty, gdzieś tam zaplanowane, albo może wręcz przeciwnie, być taka pokusa, żeby po prostu pracować tylko wtedy, jak się musi, ale niekoniecznie w tym dobrym tego słowa znaczeniu, czyli innymi słowy, możemy czuć, że się na przykład nie rozwijamy, bo cały czas bierzemy podobne projekty, bo możemy sobie na to pozwolić, bo ciągle jest na to zapotrzebowanie, ale nie czujemy, że ta nasza kariera gdzieś idzie
No właśnie
w ciekawym kierunku.
tak jakby fajnie to ujęłaś, Dorota, bo mi się wydaje, że tutaj trzeba sobie rozgraniczyć, wrócić do tej definicji, o której rozmawiałyśmy, bo powiedziałyśmy, że sama definicja zawiera w sobie to, że jednak ta praca jest tylko po to, żeby wspierać ten lifestyle podróżowania i przemieszczania się. Więc z mojego doświadczenia, a ja poznam sporo tych cyfrowych nomadów, większość z nich nie myśli o tym, żeby, nie wiem, ich projekty były jakoś wybitnie ciekawe. Raczej ma, akurat jeśli ktoś jest programistą, to tutaj ma większe pole manewru, że tak powiem, bo ta branża jest dynamiczna dosyć. Czy tam nawet wytwórcą kontentu, to też jest w miarę dynamiczna branża. I więc tam rzeczywiście można by było tych projektów tam może gdzieś tam, wiesz, myśleć rozwojowo też o tym, ale myślę, że większość osób myśli tylko o tym, żeby móc na przykład surfować sobie w Portugalii. I jakby to jest dla nich główny cel, a to zarobkowanie jest dodatkowe i wręcz ja widzę to taki trend wśród może niekoniecznie milenialsów, a nawet tej kolejnej tam generacji, że ludzie myślą w ten sposób, by więcej żyć, a mniej pracować, więc dla nich nawet jeśli ten kariera im się nie rozwija w jakimś sensie, to nie jest dla nich
szczególny
problem. Ważne, żeby jakby mieć środki do spełnienia swoich pasji właściwie.
No. Co brzmi wciąż nieźle.
Dokładnie. Trzeba zrozumieć jakby co można osiągnąć tym, bo pewnie można osiągnąć też karierę, ale to będzie trudniejsze niż jak, nie wiem, spinamy się po szczeblu kariery w jakiejś organizacji czy w danej branży. Tutaj to bardziej bym patrzyła na te możliwości zarobkowania jako zlecenia.
Tak, czyli to jest
po prostu masz coś za coś. Inne podejście do tego. Tak.
No ale pomyślmy sobie teraz właśnie o tym, jak świat się zmienił teraz w 2020 roku, bo teraz bardzo często można przeczytać takie teksty o tym, że w zasadzie wszyscy albo prawie wszyscy stają się takimi troszkę cyfrowymi nomadami, że zaczynamy myśleć o naszej pracy, głównie jako o pracy zdalnej, bo dla wielu osób tak naprawdę praca zdalna nadal trwa i w sumie nie wiadomo, kiedy ten taki sposób pracy się zakończy. I że tak naprawdę teraz coraz więcej osób będzie miało taką możliwość, żeby jednak pracować z jakiegokolwiek miejsca na świecie, nawet jeżeli będziemy pracować jako po prostu zatrudnieni w korporacji, w konkretnym stanowisku, będziemy cieszyć się, że tak powiem, ze stałej pensji, ale jednocześnie nic nas nie będzie trzymać w jednym miejscu. Jak sądzisz, czy na świecie będzie więcej cyfrowych nomadów? Przez pandemię albo dzięki pandemii?
Fajne pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Ja widzę dużo ograniczeń. Może właśnie powinnam się otworzyć na to, bo dużo ludzi bardzo entuzjastycznie myśli o tym trendzie, który ty przedstawiłaś tutaj, czyli o, nareszcie mamy możliwość stałego zarobkowania, karierę i jeszcze możemy sobie po prostu skakać z miejsca na miejsce. Ale tutaj pojawiają się znowu te aspekty prawno-legalne, gdzie tak naprawdę ty masz rezydencję podatkową w jednym kraju, a nie, znaczy no zdarza się, że ktoś ma w dwóch, ale przeważnie kierujemy się do jednego kraju, do jednego urzędu skarbowego i tutaj istnieją ograniczenia, o tak, nie, żaden kraj nie pozwoli ci po prostu sobie na jego terenie generować zyski przez długi okres czasu i nie odprowadzać od tego podatku, tak? Znaczy inaczej, no właśnie, możesz sobie pracować nielegalnie, tak? No ale tutaj mówimy o pracy jednak, która jest legalna. Dodatkowo również takie rzeczy jak ubezpieczyciele, to wszystko jakby, pomimo że świat wkroczył w dobę pracy zdalnej, to nadal nasze podstawowe pakiety ochrony, na przykład zdrowia czy jakichś ubezpieczeń społecznych, na tym kompletnie nie nadążają. I nie ma na razie na ten moment żadnego pomysłu, jak zająć się takimi osobami. To jest jedynie właśnie wspomniana Estonia, która gdzieś tam trochę liznęła temat i wprowadziła ten e-residency. Dla tych osób, które na przykład tam pochodzą z Indii i nie mogą w Unii Europejskiej prowadzić działalności. Ale jakby myślę, że jest w tym potencjał, ale na dzień dzisiejszy wiele rzeczy jeszcze nie nadążyło za
zmianą sytuacji na świecie.
Państwa nie nadążają, tak. Państwa tak. To jest bardzo duże właśnie pytanie takie filozoficzno-koncepcyjne, co się wydarzy, czy ta globalizacja, która tak bardzo na nas wpłynęła, czy ona nie wprowadza tutaj problemu dla państw.
No prawdopodobnie tak, aczkolwiek to jest na pewno bardzo ciekawy temat i w ogóle duży temat do jeszcze do przedyskutowania. Ale myślę, że jeżeli chodzi o takie postawy dotyczące tego, kim są cyfrowi nomadzi i na co warto zwracać uwagę i o jakich miejscach można myśleć, to już poruszyłyśmy. Ja jeszcze ze swojej strony mogę dodać, że natrafiłam kiedyś na taką fajną stronę, która się nazywa Nomad List, gdzie są właśnie, która jest skierowana w sumie głównie do cyfrowych nomadów i tam jest bardzo dużo informacji na temat poszczególnych miejsc, w których można pracować, ich plusy, ich minusy, koszty życia, dostępność do internetu, wszystko jest szczegółowo opisane, więc Jeżeli ktoś z Was się interesuje tym tematem, to na pewno warto tam zaglądać.
Dodatkowo jest jeszcze grupa na Facebooku Digital Nomads Around the World i tam można również zaciągnąć podobnych informacji i już wymienić się jakby w dyskusji z innymi członkami grupy doświadczeniami czy pytaniami na temat tego stylu życia.
Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o nasz temat dotyczący cyfrowych nomadów. Dajcie nam znać, czy ktoś z Was jest cyfrowym nomadą albo chciałby nim być. A jeżeli interesuje Was temat pracy zdalnej czy cyfrowego nomadyzmu ogółem, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, bo na pewno będziemy o tym mówić jeszcze nie raz. Do usłyszenia w kolejnych podcastach.